Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie słuchaczy i słuchaczki podcastu Przetłumaczę. O tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Dzisiaj język jest w centrum naszej uwagi. Język polski. A gościem jest doktor habilitowany Michał Rusinek, z którym rozmawiać będę nie tylko o języku polskim, ale w ogóle o słowach, o tym, jaką mają moc, siłę, jak potrafią stwarzać rzeczywistość. Michał Rusinek to nie tylko nauczyciel akademicki, autor książek i członek Rady Języka Polskiego, to także były sekretarz Wisławy Szymborskiej, czyli polskiej noblistki. Ten fascynujący człowiek w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wiele wymiarów potrafi mieć język i jak mocno wpływa na naszą rzeczywistość. Nazywam się Błażej Grygiel. Zapraszam Was na kolejny odcinek Przetłumaczę.
Michał Rusinek, pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, jestem członkiem Rady Języka Polskiego, bywam tłumaczem i pisuję od czasu do czasu.
Przede wszystkim chciałbym porozmawiać o języku w ogóle. No i od razu chciałbym tak naprawdę przejść do pytania o pańską najnowszą publikację, najnowszą, z ubiegłego roku. Jest pan współautorem książki o tym, jak można rządzić światem za pomocą słów. I to mnie od razu zafascynowało i o to chciałbym zapytać, bo słowo, bo język może być narzędziem do kierowania ludźmi. Panie profesorze, jak się rządzi światem za pomocą słów?
Tak naprawdę to ja muszę zaprotestować już w sprawie pańskiego pierwszego zdania, to znaczy powiedział pan,
bardzo dobrze,
tym, że jest narzędziem. Mam wrażenie, że on, jeżeli go traktujemy tak czysto przedmiotowo i traktujemy go właśnie jako wyłącznie jako narzędzie, to nie doceniamy jego możliwości, dlatego że on nie tylko jakby służy czemuś, czy jak to się mówiło, służy myśli, prawda, czy służy idei, ale sam w sobie ma pewną materialność, sam w sobie jest, można powiedzieć, równie ważny jak elementy rzeczywistości, a może czasami nawet ważniejszy. W tym dyskursie politycznym, który jest w jakimś sensie retoryczny, bo jednak stwarza pewien świat, świat obietnic, z jednej strony, jeżeli jesteśmy w trakcie kampanii na przykład wyborczej, albo świat opisu. I rzeczywiście tak jest w przypadku tego, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale powiedzmy, że szczególnie w Polsce, że język polityki, język dyskursu publicznego przestał służyć wyłącznie do opisu rzeczywistości, ale stał się narzędziem kreowania tej rzeczywistości. To znaczy mamy takie wrażenie, oglądając media tak zwane publiczne, śledząc to, co tam się mówi, jak tam się mówi o rzeczywistości, że ten obraz rzeczywistości, który się z nich wyłania, nijak się nie ma, a w każdym razie jest bardzo odklejony od tego, co widzimy za oknem. I nie mają tutaj, można powiedzieć, nie mają tu nic do rzeczy poglądy polityczne, tylko zwykły, całkiem obiektywny, jeżeli można mówić o obiektywności w tym przypadku, ogląd rzeczywistości. I to jest tak, że jeżeli przedstawia się rzeczywistość w tych mediach językowo, jako no, pewnego rodzaju projekt bardzo spójny, projekt, za którym stoi zresztą jakaś filozofia, to i przekonuje się do tego ludzi, to ludzie zaczynają w to wierzyć. Co więcej, z językiem jest tak, że on gdyby był narzędziem, no to no po prostu dajemy ludziom jakieś narzędzia, oni mogą sobie wybrać jakieś inne, proszę bardzo. Natomiast tutaj jest tak, że ten język, język dobrej zmiany tak zwanej, ma to do siebie, że on, można powiedzieć, daje nam tylko jeden możliwy zestaw narzędzi, przekonując nas zarazem, że inne zestawy narzędzi są nieadekwatne, a nawet, że są szkodliwe. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkich przeciwników politycznych, albo nawet tych, którzy mają po prostu inne zdanie dotyczące rzeczywistości, traktuje się w tym dyskursie jako, znaczy wyklucza się w tym dyskursie w ogóle. To znaczy traktuje się ich na przykład jako nie Polaków, albo nawet jako nie ludzi. I muszę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej niepokoi w tym języku dobrej zmiany, to nawet nie jest zmiana metaforyki z takiej bardziej sportowej języka politycznego na bardziej militarną, w której trzeba zniszczyć wroga i w ogóle żyjemy wśród wrogów, a nie przeciwników, z którymi się jakoś tam spieramy na ideę, ale dehumanizacja. I to jest taka dehumanizacja, można powiedzieć, postępująca. Dlatego, że albo traktuje się tych przeciwników jako zwierzęta i mówi się na przykład o elemencie animalnym. Ze zwierzętami jest zresztą tak, że trochę nimi gardzimy, bo są, uważamy je za podległe nam, niesłusznie, a z drugiej strony ich się boimy, stąd w tym dyskursie pojawiły się także jakieś wilcze oczy, a nawet wilcze zęby Tuska. Może to być komiczne, ale jest to moim zdaniem bardzo niepokojące. Niepokojące dlatego, że chociażby przykład Rwandy pokazuje, że ludobójstwo zaczęło się od tego, że przeciwników politycznych, etnicznych zarazem, w tamtejszych mediach nazywano karaluchami, to znaczy nie ludźmi. Kimś, czy też czymś, co można po prostu wytępić, usprawiedliwiając językowo oczywiście, usprawiedliwiając ludobójstwo. Jeżeli teraz w tej kampanii, kilka dni temu, pan prezydent Andrzej Duda mówił o przeciwnikach politycznych, mówił o opozycji jako o wirusie, jeszcze w czasach, kiedy ten wirus, czy też słowo wirus jest dodatkowo nacechowane, negatywnie oczywiście, i jest jakoś tam przerażające, no to to jest kolejny element tej dehumanizacji. Nie jestem pewien, czy tak całkiem odpowiadam na pańskie pytanie, ale ono jest na tyle szerokie, że wybrałem jakiś jeden niepokojący chyba najbardziej mnie aspekt.
Pokazuje pan siłę słowa, zarówno tego mówionego, jak i tego napisanego, czyli okazuje się, że no tak jak pan profesor mówi, to nie jest narzędzie, ale to jest coś, co zmienia rzeczywistość, nawet potrafi zmienić rzeczywistość bardziej niż my sobie tego życzymy, tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, że no trzeba strasznie uważać na słowa. Każde rzucone publicznie wygląda na to.
Tak, ale żeby trochę odejść teraz od czystej polityki, chociaż chyba się nie da, a to zauważmy, że i to jest moim zdaniem pozytywne, że wiele dyskusji publicznych dotyczy w tej chwili słów. To znaczy słowa właśnie dlatego, że są w sposób często orwellowski odwracane, czy odwracane jest ich znaczenie, czy też są przedmiotem, czy też narzędziem do tego, żeby na przykład wykluczać albo dzielić, to stały się one tematem publicznych dyskusji, nie tylko dyskusji językoznawców, nie tylko dyskusji na zebraniach Rady Języka Polskiego, ale także i dyskusji tak zwanych zwykłych ludzi. Na przykład niedawno dwa takie słowa, jedna fraza, jedno słowo były, myślę, bardzo gorące i gorąco dyskutowane. Jedno to była ideologia LGBT, która jest takim, no można powiedzieć, nowotworem, nowomowy dobrej zmiany, bo oczywiście nie ma niczego takiego jak ideologia, są ludzie, natomiast z ludźmi trudniej się walczy, prawda, bo to jest zawsze jakoś tam nacechowane negatywnie. Natomiast jeżeli nazwie się coś ideologią, no to jest już o wiele łatwiej prowadzić z nią walkę. A drugie słowo, myślę, że nawet ciekawsze, czy dyskusja wokół niego, myślę, że była ciekawsza, to było słowo murzyn, które, no, można powiedzieć, że pod wpływem wydarzeń w Stanach Zjednoczonych i zabójstwa George'a Floyda, również odbiło się echem, to zabójstwo odbiło się echem u nas i wywołało dyskusję o takim z pozoru, można powiedzieć, niewinnym, nienacechowanym słowie, które jednak, jak się okazuje, pewną grupę etniczną po prostu wyklucza, obraża i ma konotacje negatywne. I tu można było zobaczyć, że nie powinny działać żadne, w tym przypadku takich słów nazywających jakąś grupę, nie powinny działać żadne odgórne regulacje. To znaczy nie może być tak, że decyduje o neutralności bądź nieneutralności słowa polityk albo językoznawca, tylko powinni decydować ci, których to słowo dotyczy. Jestem członkiem Rady Języka Polskiego i bardzo się cieszę, że Rada Języka Polskiego również podziela moje stanowisko, to znaczy, że również uważa, że należy pytać, czy słowo jest neutralne, czy też może być obraźliwe, czy jest obraźliwe, tych, których to słowo dotyczy.
Strasznie się cieszę, że wspomniał pan o słowie murzyn, bo rzeczywiście to jest bardzo gorąca dyskusja i tutaj takim kontrargumentem w stronę przeciwników używania tego słowa było właśnie podawanie definicji słownikowych, które miały tłumaczyć, że jest to słowo nieobraźliwe. Zatem z tego, co pan profesor mówi, trudno jest się umówić raz na zawsze, co dane słowo znaczy.
Nie, no język jest żywym organizmem. My byśmy pewnie bardzo chcieli, żeby on był raz na zawsze dany nam i żebyśmy po prostu, pewnie językoznawcy też by się cieszyli, gdyby mieli jakąś jedną normę semantyczną, gramatyczną itd. Ale język żyje, język się zmienia, a w czasach, kiedy zmienia się dynamicznie bardzo, zmienia się, można powiedzieć, zmieniają się kwestie społeczne, to też i zmienia się znaczenie słów i konotacje słów i to, co dane słowo oznacza i to, co dane słowo robi, bo też pamiętajmy, że słowa nie tylko coś oznaczają, ale także i coś robią. Właściwie cały czas o tym rozmawiamy. I ja muszę powiedzieć, że trochę byłem sceptycznie nastawiony do takich rewolucyjnych pomysłów, żeby usuwać w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza z listy lektur, czy z kanonu lektur, ale wydaje mi się, że ta dyskusja może spowodować, że ta książka, czy też o tej książce w szkole, inteligentny nauczyciel, mający świadomość delikatności materii i zmienności języka, może przygotować bardzo interesującą lekcję dotyczącą i zmiany kontekstu historycznego. To samo dotyczy zresztą wierszyka Murzynek Bambo, z którym jest to tyle problem, że to jest wierszyk dla małych dzieci, z którymi bardzo trudno rozmawiać na takie tematy. Ale ja myślę, że też się da, tylko to wymaga pewnego przygotowania nauczycieli właśnie.
Czyli nie jest pan zwolennikiem wykreślania, a dodawania przypisów.
Dodawania przypisów, dodawania kontekstów i takiego prowadzenia lekcji, żeby coś interesującego mogło z tego wyniknąć. Ja dam panu przykład inny. Mianowicie w stulecie odzyskania niepodległości w jednej ze szkół, w dużym mieście zresztą, kazano uczniom śpiewać rotę. Akurat tak się złożyło, że niektórzy jej nie znali. Jeden z uczniów był zdumiony, że każe mu się śpiewać taką frazę "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz", bo jego najlepszy przyjaciel to Niemiec. Co więcej, ten najlepszy przyjaciel Niemiec siedział z nim w ławce w tej samej klasie, w tej samej szkole. I teraz nauczyciele zachowali się głupio w tej szkole, ponieważ zamietli sprawę pod dywan. Natomiast mogli zrobić bardzo interesującą lekcję dotyczącą i historii Polski, i języka, i literatury przy okazji, no ale podejrzewam, że po prostu nie byli na to przygotowani. Też oczywiście funkcjonują w jakichś, no powiedzmy, wydeptanych już kolejnach pedagogicznych i to też wymagałoby od nich jakiejś zmiany perspektywy. Ale myślę, że my na uniwersytecie, na przykład ja pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim, mam świadomość tego, że muszę studentów polonistyki, którzy później w dużej mierze zostają nauczycielami polskiego, przygotowywać do tego, żeby nie posługiwali się jakimiś, powiedzmy, ciągle tymi samymi sylabusami lekcji, ale i modyfikowali je ze względu na to, czy ze względu na to, co dzieje się wokół nas w przestrzeni społecznej i językowej.
Chciałbym na chwilkę przejść z tematu tego trudnego, poważnego, światotwórczego języka do języka, no poniekąd też światotwórczego, ale może troszeczkę pozbawionego aż tak wielkiego ciężaru gatunkowego, ponieważ doradzał pan także dzieciom, jak przeklinać. Ja nie ukrywam, że byłem jakby mocno urzeczony tą propozycją, a że nie wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki znają tą propozycję, to chciałbym trochę podpytać, co możemy doradzać naszym pociechom, no i tak naprawdę też sobie samym, żeby dawać im lepszy przykład, gdy radzimy sobie z trudnymi emocjami za pomocą słów.
Pomysł na książkę o tym, jak przeklinać, poradnik dla dzieci, wziął się stąd, że moje dzieci, a szczerze, dokładnie moja starsza córka, zaczęła się interesować tymi słowami i zaczęła się interesować przez to, że zaczęła czytać napisy na klatce schodowej u nas w bloku albo gdzieś w jakichś przejściach podziemnych i na przykład mówiła: tato, co to jest dupa, to wiem, ale co to jest chuj? Za przeproszeniem oczywiście. No i teraz co ma zrobić rodzic? Rodzic ma dwa wyjścia, albo powiedzieć, trzy wyjścia, albo powiedzieć nie garb się na przykład, albo powiedzieć, że to jest taki skrót, na przykład jak AGH, albo nie wiem, coś MPK, albo jednak spróbować się z tym zmierzyć i jakoś powiedzieć, o co chodzi i dlaczego, co to są za słowa. To z jednej strony, a z drugiej strony powodem do napisania tej książki było to, że ja tłumaczyłem i tłumaczę zresztą nadal taki amerykański komiks Charlesa Schulza pod tytułem Fistaszki, The Peanuts. To jest pies Snoopy, Charlie Brown. Być może państwo to ten komiks znają. Zresztą pies Snoopy jest ponoć najbardziej rozpoznawalną komiksową postacią na świecie. W każdym razie to i ten komiks dzieje się, czy też bohaterami tego komiksu są dzieci i one tak po swojemu dziecinnie, dziecięco przeklinają. Ja sobie uświadomiłem, że nie bardzo niewiele jest takich niewinnych w języku polskim, niewinnych przekleństw, o wiele mniej niż w angielskim. Zwróciłem się do moich znajomych, no, którzy z jednej strony są na przykład pisarzami albo tłumaczami, a z drugiej strony mają dzieci, o to, żeby oni mi podrzucali jakieś swoje przykłady, takie domowe. I z tego się zrobiło, ta lista zrobiła się ogromna, potem zostałem zaproszony do pewnego śniadaniowego programu telewizyjnego, więc wtedy i telewidzowie mi przesyłali swoje rodzinne przekleństwa. I z tego się zrobił całkiem pokaźny słownik, ja do tego napisałem jakieś wierszyki. No i pytanie po co, bo niektórzy mówili, no zaraz, pokazujesz dzieciom, że coś takiego istnieje, a może trzeba je od tego, przed tym uchronić. No ale wzięli mnie w obronę psychologowie. Ja tego nie wiedziałem, ale to jest tak, że te języki, tak zwane, znaczy te słowa, tak zwane ekspresywizmy, czyli wyrazy emocji, zwłaszcza tych skrajnych emocji, pełnią ważną funkcję psychologiczną. To znaczy one pozwalają właśnie tym złym emocjom, tych złych emocji się pozbyć. Mamy do wyboru albo rozbić talerzyk, no ale to kosztowne i niebezpieczne może być, albo rzucić mięsem jakimś, to znaczy rzucić jakimś takim słowem, które da ujście naszym emocjom. To są takie trochę słowa magiczne, bo one mają właśnie taką funkcję, też jakoś mają wpłynąć na świat. Znaczy jak nie chce nam się zawiązać sznurówka, to należy na nią nakrzyczeć i wtedy ona na pewno się zreflektuje i da się zawiązać. No i teraz oczywiście to mogą być słowa wulgarne, tak zwane. Wulgarne, czyli takie, które są jakoś tam pospolite. A mogą być słowa, które możemy sami wymyślać. I ta moja książka właśnie do tego zmierzała, żeby spróbować wymyślić takie słowa, w których można zawrzeć negatywne emocje, a które nie będą słowami wulgarnymi. Będziemy ich jedynymi, że tak powiem, autorami i użytkownikami. I do takiej zabawy językowej, trochę też literackiej, bo ja to ująłem w formę wierszyków, zachęcałem zachęcałem dzieci, podpowiadając zarazem dorosłym, co zrobić z takimi kłopotliwymi słowami w języku dzieci.
Udało się to panu profesorowi sprawdzić w praktyce? Czy pana dzieci korzystały z tej metody?
Tak, moje dzieci miały jakieś takie swoje powiedzenia, które nawet weszły na jakiś czas do naszego języka dorosłego, że tak powiem. I na przykład mój syn mówił, a niech to fąfną grzdryce. Nie bardzo wiedzieliśmy, co to są grzdryce, ale mieliśmy świadomość, że fąfnąć to one potrafią.
No, rzeczywiście, to myślę, że na dźwięk takiej reprymendy każde sznurówki się zawiążą. Chciałbym jeszcze podpytać, pan profesor zajmuje się teorią literatury i z pewnością nie raz i nie dwa miał pan profesor do czynienia z tym, jak wiele w literaturze potrafi zmienić przekład, jeżeli chodzi o jej treść, jeżeli chodzi o jej znaczenie i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy z pana punktu widzenia można cokolwiek doradzić osobom, które takimi przekładami się zajmują, by nie zboczyły na jakieś katastrofalne rafy, z których potem mogą być znane. Szczególnie, że grono odbiorców w czasach internetu potrafi być no, bardzo responsywne w taki ostry sposób.
Tak, to znaczy ja nie bardzo lubię doradzać, szczerze mówiąc, bo moją ulubioną bohaterką literacką jest pod tym względem. Jest hrabina Metaferejne z przygód Pędrka Wyrzutka Stefana Temersona, która miała takie powiedzenie, nie wiem jak to się nazywa, ale wiem jak to się je. Więc wydaje mi się, że tłumacz powinien wiedzieć jak to się je. Nie powinien za bardzo teoretyzować. Nie powinien też chyba za bardzo słuchać jakichś światłych rad. Ja mam takie wrażenie, takie podejście, że książka przetłumaczona wtedy jest dobrze przetłumaczona, kiedy nie czujemy, czytając ją, że ona została przetłumaczona. Ja wiem, że to może brzmieć jak truizm, ale jednak te najwybitniejsze przekłady literatury, no, na przykład dziecięcej, to są takie przekłady, które po prostu weszły do... są traktowane jako polskie książki. Myślę na przykład o Kubusiu Puchatku, prawda, którego... To jest zresztą zdumiewające, bo to jest książka, która doczekała się tylko dwóch przekładów. W przeciwieństwie na przykład do Alicji w Krainie Czarów, chyba, która się doczekała 12, o ile wiem. Więc coś takiego zrobiła Irena Tuwim, że po prostu stworzyła przekład idealny. Chociaż on nie jest oczywiście idealny, bo wiele rzeczy ona pominęła, wiele rzeczy spłaszczyła, no oczywiście to można by się było z tym wspierać, ale na pewno stworzyła polską książkę. Wisława Szymborska mówiła zresztą, że najwyższą formą przekładu jest dla niej spolszczenie, to znaczy taki przekład, który jest już dosyć dowolny. Nie radziłbym początkującym tłumaczom, żeby zaczynali od spolszczeń. Myślę, że do spolszczeń to trzeba jakoś dorosnąć. Ja jeszcze nie dorosłem, ale myślę, że ci najwięksi tłumacze literatury na język polski właśnie czymś takim jak spolszczenia się posługiwali. Ja mam chyba największe doświadczenie w tłumaczeniu książek dla dzieci. To jest specyficzna materia.
Bardzo trudna.
Trudna w tym sensie, że ten język dziecięcy się zmienia. Zmienia się też, można powiedzieć, odbiór. W tym sensie, że dzieci w tej chwili są, jak to mówią psychologowie, przebodźcowane, więc muszą mieć na przykład, dużo musi się dziać i teksty powinny być krótkie, rozdziały powinny być krótkie na przykład. No ale w każdym razie przekład przekład pozwala na taki rodzaj uwspółcześnienia języka. Ja zawsze daję taki przykład, że na przykład Piotruś Pan Jamesa Barry'ego jest napisany dosyć już archaicznym językiem dla współczesnego angielskiego dziecka. Natomiast jeżeli przetłumaczymy tę książkę na język polski, używając języka bardziej współczesnego i bardziej zrozumiałego dla współczesnego dziecka polskiego, to ta książka ma szansę, że tak powiem, przetrwać, wejść głębiej w ten, że tak powiem, polski rynek odbiorców niż angielski, paradoksalnie. Natomiast my mamy jeszcze większy problem, bo my mamy na przykład, no, można powiedzieć, arcydzieła literatury dziecięcej w postaci bajek Aleksandra hrabiego Fredry, które dla współczesnych polskich dzieci są już kompletnie nieczytelne i wymagają po prostu po kilkanaście przypisów na wierszyk. No ale jeżeli te wierszyki przetłumaczymy na współczesną angielszczyznę, to one mają szansę zachwycić współczesne dzieci angielskie, nie wymagając przykładów, znaczy nie przypisów.
Uprzedził pan profesor moje pytanie, bo i bardzo dobrze zresztą, ponieważ rzeczywiście pan profesor ma na swoim koncie tłumaczenia zarówno fistaszków, ale właśnie też książek dla dzieci. I kiedyś słyszałem od jednego ze swoich rozmówców właśnie taką opinię, że dziecko jest najtrudniejszym, najbardziej wymagającym recenzentem każdej treści pisanej i mówionej. W związku z tym przekład dla niego musi być też wyjątkowy, jest znacznie trudniejszy niż przekład dla osoby dorosłej. A że pan profesor zajmował się no, klasyką, ale też klasyką literatury dziecięcej, na przykład Paddington, to zastanawiam się, jak tutaj wyglądały te potyczki z stricte angielskimi frazami czy słowami, by przedstawić je polskim odbiorcom.
Ja bym troszkę polemizował, to znaczy nie wydaje mi się, że to jest tak, że literaturę dla dzieci jest trudniej tłumaczyć niż literaturę dla dorosłych. Może pod tym względem, że dzieci, żadne szanujące się dziecko nie będzie czytało przypisów. Więc jeżeli mamy na przykład jakąś aluzję, która nie jest zrozumiała dla współczesnego polskiego odbiorcy, no to w przypadku literatury dla dorosłych możemy opatrzeć taką aluzję przypisem. Natomiast w przypadku literatury dla dzieci, albo nawet wspomnianych fistaszków, które są przecież komiksem, a w komiksie przypisów być nie może, nie wypada ich dawać, no to ja proponuję coś takiego i robię coś takiego, co jest trochę gwałtem na tekście oryginalnym, ale wydaje mi się, że gwałtem w dobrej wierze. Dlatego, że wymyśliłem sobie takie pojęcie, nie ma go, o ile wiem, w teorii przekładu, ale trudno, moje prywatne, przekładu relacyjnego. To znaczy tekst składa się nie tylko ze słów, które mają jakieś znaczenie, ale tekst składa się również z takich elementów opisywanych jako elementy intertekstualne, które odnoszą się do innych tekstów. To są często aluzje, cytaty, kryptocytaty, nawiązania. Tłumacz oczywiście powinien mieć ich świadomość, no ale często bywa tak, że dla czytelnika polskiego te teksty, do których nawiązuje tekst właściwy, są niedostępne, nieznane są mu w ogóle. Ja tak miałem w przypadku fistaszków, które mają często taki charakter, czy miały taki charakter publicystyczny i odnosiły się do czegoś, co akurat było aktualne w Stanach Zjednoczonych, na przykład w latach 60. Trudno, żeby poza wąskim gronem amerykanistów ktoś miał świadomość na przykład jakiegoś tam odwołania popkulturowego. Więc jeżeli to było odwołanie na przykład do jakiejś kompletnie nieznanej w Polsce piosenki, to ja sprawdzałem, z jakiego roku jest dokładnie ta piosenka i na przykład sprawdzałem na listach przebojów, czy wtedy nie było jakiejś takiej piosenki, która mogłaby być znana polskiemu czytelnikowi i odnosiłem się do niej. Czyli można powiedzieć, zachowywałem tę relację, intertekstualną relację, odniesienia do jakiegoś tekstu, tylko zmieniałem tekst na bardziej znany po to, żeby uniknąć przypisu.
Można powiedzieć, że dokonywał pan takiego pełnego przekładu, bezprzypisowego.
bezprzepisowego w każdym razie.
To jeszcze tylko na koniec chciałbym zapytać o Pypcie na języku, bo tam zebrał pan sporo anegdot, które pokazują, jak ciekawych sytuacji może doprowadzać język. Słówko odpowiednio użyte, nieodpowiednio użyte, odpowiednio, nieodpowiednio odmienione, potrafi budować nowe sytuacje. Która z tych konkretnych anegdot najbardziej zapadła panu w pamięć?
Właściwie od tego zaczęliśmy, że słowo nie jest tylko narzędziem, nie jest przeźroczyste, tylko też ma swoją materialność. Rzeczywiście z pypciami trochę tak jest, że one pokazują, no poza tym, że są zbiorem anegdot, ale pokazują właśnie materialność języka i pokazują też taką paradoksalną jego naturę, aczkolwiek to samo zjawisko zachodzi również na języku tym anatomicznym, który mamy za zębami. To znaczy my przypominamy sobie o istnieniu naszych organów w momencie, kiedy one zaczynają nam jakoś przeszkadzać, coś się na nich, na przykład pojawia się pypeć na języku, to przypominamy sobie, że mamy język. Nie mamy przecież też takiej ciągłej świadomości posiadania śledziony, chyba że coś ona zaczyna nam nawalać. I wydaje mi się, że można z tego jakoś, może to mieć jakieś pozytywne skutki, to znaczy to uświadomienie sobie języka może zwrócić nam uwagę na takie zjawiska albo taką naturę języka, na które warto zwrócić uwagę właśnie, bo coś, jakiś problem komunikacyjny może z tego wyniknąć. Czy ja wiem, które najbardziej... Ja mogę powiedzieć, od czego się zaczęło, bo zaczęło się od takiej anegdoty, pisanie tych moich felietonów, bo to były najpierw felietony w Gazecie Wyborczej. Pisanie tych felietonów zaczęło się od tego, że kiedyś zadzwoniła do mnie pani z banku i zapytała, czy może rozmawiać z panem Michałem Rusinek. Na co ja powiedziałem, tak, ale ja się deklinuję. Na co ona powiedziała, a to przepraszam, zadzwonię później. Ta historia gdzieś tam zaczęła funkcjonować w internecie, na Facebooku i zaproponowano mi pisanie właśnie anegdot, czy też takich felietonów anegdotycznych o języku, ale też i mnie interesuje taka, można powiedzieć, głównie retoryczna strona języka i często na przykład figuratywna, metaforyczna. Było takie słynne zdanie przypisywane Erichowi Honeckerowi, pierwszemu sekretarzowi partii komunistycznej w NRD, który powiedział takie zdanie: nasz kraj stał nad przepaścią, ale zrobiliśmy spory krok naprzód. Oczywiście my wiemy, o co on chciał powiedzieć, natomiast co innego mu się powiedziało. To znaczy, jeżeli sobie zwizualizujemy metaforę, to ona robi się wtedy, można powiedzieć, w tym przypadku profetyczna, ponieważ Niemiecka Republika Demokratyczna przestała istnieć. Ale też i wiele mogę cytować, ale też myślę, że to jest tak, że język jest takim żywiołem, nad którym my nie do końca panujemy. I zwłaszcza wtedy, kiedy posługujemy się jakimiś takimi utartymi frazami, nie bacząc na ich znaczenie, to możemy zabrnąć w coś albo niebezpiecznego, albo po prostu komicznego. Ja kiedyś byłem na otwarciu, znaczy na jubileuszu pewnej biblioteki i tam wygłaszałem jakiś wykład, a później hołdy składali różni ludzie, pani dyrektor tej biblioteki, między innymi na scenę wszedł pan cukiernik, wręczył pani dyrektor tort i powiedział taką frazę, którą zwykle się mówi. To znaczy powiedział: pani dyrektor, mam nadzieję, że ten tort będzie dla pani pamiątką na długie lata. I ja sobie pomyślałem, że zapiszę skrzętnie adres tej biblioteki. Jeżeli po długich latach będę do niej zaproszony, to broń Boże, nie wolno mi dać się poczęstować tortem.
Zdecydowanie tak. To może być naprawdę kłopotliwe. Panie profesorze, bardzo, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Do widzenia.
A was zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu już za tydzień.